Kiedy patrzę na ten rynek, to prawie każdy szczegół łączy się tu dla mnie ze wspomnieniem najwcześniejszego okresu życia. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Właśnie te lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, z tym miastem, które nosiło wówczas dumny herb, królewskie, wolne miasto Wadowice, a także i z tą okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego też tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, ażeby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Modlitwa moja zwraca się ku wielu zmarłym, poczynając od moich rodziców, a także brata starszego i siostry, której nie znałem, ponieważ zmarła przed moim narodzeniem. Ich pamięć łączy się dla mnie również z tym miastem. To tyle, moi drodzy, tyle tych wspomnień. Byłoby więcej, ale wtedy musielibyśmy wejść w różne szczegóły i znów mogliby dziennikarze, a jest ich tu niemało, snuć różne domysły. Tymczasem te sprawy ludzkiego serca, ludzkiej młodości trzeba przede wszystkim Bogu zostawić, który na różne sposoby prowadzi człowieka i działa w nim i na różnych miejscach, w różnych momentach życia go powołuje.
Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, czyli święty Jan Paweł II.
Bracia i siostry, ostatnio zakończyliśmy nasze rozważania jeszcze na temat kapłaństwa i tego, co się wiązało z doświadczeniem, jakie święty Jan Paweł II wyniósł z tych początków bycia kapłanem. Jeszcze tylko dla formalności przypomnijmy, że w 1954 roku stosunkowo młody doktor habilitowany podjął wykłady zlecone na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z historii doktryn filozoficznych oraz proseminarium, a później także i seminarium. Dopiero w roku akademickim 1956 na 57 w miejsce dotychczasowych zajęć zleconych uzyskał ksiądz Wojtyła pełny etat. A 27 listopada 1956 roku zatwierdzony został przez Senat Uczelni na funkcji zastępcy profesora przy Katedrze Etyki. W rok później uzyskał też zatwierdzony ze strony Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki jako docent. Było to 15 listopada 1957 roku. Zdawać się wówczas mogło, że działalność uniwersytecka wypełni już jego pozostałe lata życia, ale plany Pana Boga były całkowicie inne. W 1958 roku kardynał Karol Wojtyła, profesor, zaplanował sobie, jak co roku, że spędzi wakacje z młodymi ludźmi, z którymi się udał na wycieczkę kajakową po Łynie, która płynie niedaleko Olsztyna w górę na Mazury. Pogoda sprzyjała nastrojom, toczono rozmowy, nastrój był bardzo pobożny. Były to takie swoiste rekolekcje ludzi młodych, którzy odpoczywając jednocześnie nabierali ducha, ale też uczyli się od Karola Wojtyły takiego prawdziwego zbliżenia się do Boga. Widzieli bowiem, jak nieraz na łódce oddalał się trochę od nich po to, by odmówić swój brewiarz kapłański, ale także po to, by pomedytować sobie, porozmawiać ze swoim Bogiem, pomedytować Słowo Boże. Patrząc więc na Niego, na to, jak się zachowuje, kim dla nich jest, oni też w ten sposób budowali swoją wiarę i też w ten sposób zbliżali się do swego Boga, odkrywali Go. Ważne były te rozmowy wieczorne czy nocne przy ognisku, kiedy mogli zadawać pytania, jednocześnie słyszeć odpowiedzi swojego wujka, jak go nazywali. I mniej więcej w tym czasie, od 4 do 18 sierpnia, gdzie przebywał z nim, trafił również w okolice Świętej Lipki. Tam, do Świętej Lipki, jak to jezuici nam referowali, zadzwonił telefon z kurii warszawskiej, gdzie prymas Polski wzywa księdza Karola Wojtyły, profesora, do natychmiastowego wstawienia się do Warszawy, do prymasa Polski. Kiedy jeden z moich współbraci jezuitów przekazywał tę wiadomość Karolowi Wojtyle, tak mu wspomniał mimochodem, o, że to na pewno pachnie purpurą. I rzeczywiście, ksiądz Karol Wojtyła wyjeżdża pociągiem do Warszawy. Na szczęście w Warszawie miał u swojego kolegi sutannę czystą, którą mógł założyć, aby się udać do księdza prymasa, do jego rezydencji na Miodowej. I tam od niego usłyszał wieść, że papież Pius XII mianował go biskupem Krakowa. Po tym dowiedzeniu się i uzyskaniu od prymasa Polski, czy może jeszcze powrócić do młodzieży i pobyć z nimi do końca, ten wyraził na to zgodę, ale nim to nastało, musiał pojechać do Krakowa. I po pożegnaniu się z młodzieżą, wracając przez Warszawę, musiał czekać do godziny wieczornej, do północy na pociąg do Krakowa, więc wszedł do furty klasztornej jednych z sióstr w Warszawie, zapukał, jakoś nieznany, ubrany po książemu człowiek, a więc ksiądz, czy mógłby wejść do kaplicy i żeby się pomodlić. Wprowadzono go do kaplicy i zostawiono samego. Gdy przez dłuższy czas nie wychodził, zajrzano do kaplicy. Leżał krzyżem na podłodze. Siostra cofnęła się z lękiem pełnym szacunku. Pewnie ma ważną sprawę, może pokutnik. Po jakimś czasie siostra znów zajrzała do kaplicy. Ksiądz leżał wciąż krzyżem, a pora była już późna. Siostra podeszła do modlącego się i zapytała nieśmiało, może by ksiądz był łaskaw przyjść na kolację. Nieznany człowiek odezwał się. Mam pociąg do Krakowa dopiero po północy. Pozwólcie mi tu pobyć. Mam dużo do pomówienia z Panem Bogiem. Nie przeszkadzajcie mi. Dopiero po latach siostra dowiedziała się, że ten człowiek później będzie miał na imię Jan Paweł II, papież. Możemy popatrzeć na życie papieża i naprawdę od niego się wiele uczyć. Na przykład, że kiedy są ważne decyzje w moim życiu, warto te decyzje omówić ze swoim Stwórcą, ze swoim Bogiem. Nie bać się tego uniżenia przed Nim, a jednocześnie zasłuchania. Bo bycie biskupem to nie jest wcale taka prosta rzecz. To naprawdę jest coś ważnego, istotnego. Nie każdy może to rozumieć, nie każdy z pewnością wie, że to są rzeczy tak ważne, istotne dla życia człowieka, żeby w taki właśnie sposób przygotować się do nich, mieć niejako pod tym względem te, co jest najważniejsze, czyli moja bliskość z Panem Bogiem, moje zapatrzenie się w Niego, wsłuchanie się w Niego. Tego możemy się uczyć od świętego Jana Pawła II. Zresztą później z różnych innych także wieści, jakie dochodziły, że nasz papież, także jak będąc papieżem, też również spędzał takie noce przed Najświętszym Sakramentem, leżąc przed Panem Jezusem w uniżeniu. Między innymi to miało mieć miejsce wtedy, kiedy dowiedział się, iż 13 grudnia w Polsce wprowadzono stan wojenny. Wróćmy jednak do momentu wyboru księdza Karola Wojtyłę, profesora, na biskupa pomocniczego Krakowa. Kiedy zostaje człowiek wybrany na takie stanowisko, zawsze wcześniej odbywa swoje rekolekcje. Nie inaczej było z księdzem Karolem. Te poprzedzające przyjęcie sakry biskupiej rekolekcje odbył w archiopactwie tynieckim od 23 do 27 września. Następnego dnia sama ceremonia święceń biskupich miała miejsce w Bazylice Archikatedralnej na Wawelu, właśnie w uroczystość współpatrona świętego Wacława. Było to więc 28 września 1958 roku. Głównym konsekratorem był administrator apostolski archidiecezji krakowskiej, a zarazem metropolita lwowski obrządku łacińskiego Eugeniusz Baziak, za sprawą którego nowy biskup przejął sukcesję apostolską. Każdy biskup może więc wykazywać się, że jego urząd ma swoją sukcesję, czyli kontynuację. Ta kontynuacja wiodła przez takie następujące osoby, między innymi przez arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, kardynałów Jana Puzynę i Mieczysława Leduchowskiego, a dalej papieża Leona XIII, Klemensa XIII, Benedykta XII i Benedykta XIII, aż ku pierwszym wiekom chrześcijaństwa. Czyli tak dalece można sięgać, niejako w rodowód tego urzędu, aż dojdzie się do jednego z 12 apostołów. Funkcje współkonsekratorów pełnili tamtego dnia biskupi Bolesław Kominek z Wrocławia i Franciszek Job z Opola. Ów ostatni podarował uprzednio konsekrowanemu pastorał i pierścień. W oficjalnym organie urzędowym archidiecezji zamieszczona została taka zwięzła relacja z ceremonii święceń biskupich nowego hierarchy, której czytamy między innymi. W Bazylice Katedralnej, która od 31 lat nie widziała tak uroczystego aktu konsekracji, o godzinie 9 zgromadziło się liczne duchowieństwo krakowskie, diecezjalne i zakonne oraz wielka rzesza wiernych. W nastroju głębokiego skupienia i gorącej modlitwy uczestniczyli wszyscy w najwspanialszym obrzędzie, jaki zna pontyfikat rzymski, śląc korne modły w intencji nowo konsekrowanego, gdy przez włożenie rąk otrzymał pełnię kapłaństwa Chrystusowego, gdy brał w swoje namaszczone dłonie pastorał, symbol władzy biskupiej, gdy otrzymał pierścień pasterski, znak zaślubin z oblubienicą Chrystusową, Kościołem Świętym, gdy nosił na swych barkach, a potem dzierżył w rękach księgę Ewangelii, którą odtąd ma odpowiadać powierzonemu sobie ludowi Bożemu. Podczas uroczystego dziękczynnego Tedeum nowo konsekrowany ksiądz biskup w procesji przeszedł przez katedrę, udzielając zebranym swego pierwszego błogosławieństwa arcykapłańskiego. Parafia urodzenia Wadowice ofiarowała księdzu biskupowi Karolowi Wojtyle pastorał i krzyż biskupi, arcyopactwo tynieckie, mitrę. Duchowieństwo krakowskiej diecezji obok daru materialnego składa mu wraz z wiernymi swe serce oddane, aby zjednoczeni jak struny jednej lutni w jedności i zgodnej miłości śpiewali pieśń ku czci Jezusa Chrystusa. Stosownie do przepisu pontyfikału rzymskiego, nowo konsekrowany ksiądz biskup odprawił pierwszą mszę świętą od ofiarowania wspólnie z księdzem arcybiskupem konsekratorem przy głównym ołtarzu, ale początek mszy świętej odprawił osobno przy ołtarzu świętego Stanisława, biskupa i męczennika, patrona archidiecezji i narodu polskiego, którego uroczystość przeniesienia relikwii święciła archidiecezja krakowska dnia poprzedniego w sobotę 27 września. Od tego też ołtarza poszedł w uroczystość pierwszego patrona katedry krakowskiej świętego Wacława Męczennika. Niech mu ci święci patronowie wypraszają obfite łaski i zdroje błogosławieństwa Bożego na apostolski trud. Taki to fragment treści, która została zapisana, którą przed chwilą usłyszeliśmy, wyszła ona spod pióra księdza Juliusza Groblickiego, w której sakrze biskupie 2 lata później, w 1960 roku, uczestniczył Karol Wojtyła u boku metropolity Eugeniusza Baziaka już jako współkonsekrator. Tak więc takie zostały opisane te pierwsze chwile konsekrowania na biskupa Wojtyłę. Trzeciego października tego samego roku w katedrze miało miejsce msza święta pontyfikalna. Tego dnia młody biskup siebie i całą swoją posługę zawierzył Matce Bożej, czyniąc swoim biskupim zawołaniem Totus tuus, cały Twój. 20 lat później to zawołanie będzie znane całemu światu. Jako biskup Karol Wojtyła został powołany do Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, brał udział w posiedzeniach Komisji Duszpasterskiej Episkopatu, na których podkreślał konieczność wychodzenia duszpasterzy ku młodzieży. Wyszedł także z inicjatywą organizowania kursów przedmałżeńskich. Rok później biskupowi Wojtyle została przydzielona opieka nad duszpasterstwem młodzieży. Ze względu na biskupią posługę w mniejszym zakresie kontynuował obowiązki wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Parę razy w roku przyjeżdżał i prowadził przez kilka godzin wykłady. Kilka razy w roku zapraszał uczestników seminarium naukowego na 2- lub 1-dniowe spotkania do Krakowa. Ze swej profesorskiej pensji pokrywał koszty podróży seminarzystów. Był promotorem 6 doktorantów, recenzentem zaś 2. Później na te spotkania zapraszał tylko pracowników katedry etyki i łączył je z kilkugodzinnym wyjazdem w okolice Krakowa, traktując te dni jako czas odpoczynku. A więc widzimy, jak ten nasz ukochany papież działał rzeczywiście bardzo mocno, bowiem poświęcał nawet swój własny odpoczynek po to, aby się spotykać i rozmawiać, a jednocześnie ucząc wszystkich, którzy do niego przyjeżdżali. Z wielkim zaangażowaniem pełnił obowiązki nie tylko naukowca, ale także i biskupa, a więc udzielał sakramenty bierzmowania, święceń diakonatu i prezbiteratu, brał udział w konsekracjach biskupich, Prowadził rekolekcje, dni skupienia, wygłaszał konferencje dla różnych stanów i grup zawodowych. Wizytował parafie i odwiedzał najczęściej chorych w ich domach. Odprawiał msze święte dla głuchoniemych, spotykał się z dziećmi sprawnymi inaczej. Brał udział w spotkaniach opłatkowych dla różnych grup, podczas których bardzo chętnie śpiewał kolędy. W 1930 roku z jego inicjatywy rozpoczął działalność Instytut Rodziny, który początkowo adresowany był tylko do świeckich, a od przełomu roku 1965 na 1966 także i do księży.